Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica ze świętej wody. Gorąco serdecznie dziękuję ojcu Januszowi oraz wszystkim posługującym w Radiu Maria za przekazanie nam głosu. Dziś tutaj w archidiecezji białostockiej przeżywamy spotkanie rodziny Radia Maria, dokładnie w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w świętej wodzie. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Kto jest spragniony, niech przyjdzie i pije. Naszymi gośćmi ksiądz Marek Gryko, archidiecezjalny duszpasterz Służby Zdrowia i kapelan Dziecięcego Szpitala w Białymstoku. Gospodarz ponadto tego miejsca ksiądz Alfred Butwiłowski, kustosz i proboszcz parafii Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie. Jest z nami ksiądz Adam Bułatewicz, wikariusz parafii Wszystkich Świętej Anny w Kalinówce. Oraz pani Anna Suchan, pątniczka i organizatorka pielgrzymek do sanktuariów. Państwo Eliza i Bogdan Szorcowie, rodzice uzdrowionej Oli. Oraz pan Waldemar, który realizuje ten program i przy mikrofonie ojciec Benedykt. Wydawać się mogło, że jeszcze są jacyś goście, ale nie, jest jedna osoba, która towarzyszy wsparciem państwu Szorcom, ale nie chce się nam przyznać do imienia i nazwiska. Ksiądz Marek Gryko proszony jest o wprowadzenie nas w temat. Kto jest spragniony, niech przyjdzie i pije.
Zawsze, kiedy przychodzimy do Pana Jezusa, w takiej sytuacji się spotykamy w czasie tych rozmów niedokończonych, szukamy ukojenia różnych sytuacji w naszym życiu, różnych trudności. I szczególnie dzisiaj się spotykamy, aby rozmawiać na temat choroby, szukania pomocy przy przezwyciężaniu tej choroby. Dlatego też odnosimy to nasze spotkanie zarówno do tego sanktuarium w Świętej Wodzie, gdzie tak wielu ludzi przychodzi tutaj, aby modlić się o łaski potrzebne, o łaski zdrowia, jak też i do Lourdes, do sanktuarium, gdzie wiele milionów ludzi przyjeżdża z całego świata, chorych, aby tam modlić się o dar zdrowia, powierzać swoje choroby. Ja jestem kapelanem w szpitalu i stąd też pewne doświadczenia swojej pracy pragnę też wnieść w te nasze spotkanie. I mogę powiedzieć, że potrzeba jest zarówno pomocy, takiej zwyczajnej, ludzkiej pomocy rodziny, pomocy służby zdrowia, ale też pomocy duchowej w pokonywaniu choroby, w przezwyciężaniu. Zazwyczaj przynosimy tę sprawę Panu Bogu, przedstawiamy i prosimy, aby On był najlepszym lekarzem, ale Pan Bóg posyła też ludzi do chorych, cierpiących. To jest służba zdrowia, to są bliscy, to są rodziny chorych. I dlatego to jest ważne, aby wspólne siły połączyć w tym procesie szukania zdrowia, uzdrawiania chorych. A szczególnie to jest ważne u osób bardzo chorych. Myślę, że ta nasza rozmowa też w tym kierunku pójdzie. Poszukamy możliwości, jak pomóc, jakie dać wsparcie tym, którzy tego tak bardzo na co dzień potrzebują.
Ksiądz Marek Gryko. Kto jest spragniony, niech przyjdzie i pije. Jesteśmy w Świętej Wodzie. Nasze myśli biegną gdzieś do sanktuarium Matki Bożej w Lourdes jakoś szczególnie, bo każdy z nas, gdy pielgrzymuje do Lourdes, wie, że może nic nie przywieźć, ale wodę z Lourdes koniecznie musi przywieźć. Czy możemy powiedzieć o tym, że Pan Bóg działa przez wodę?
Woda jest znakiem. Tu chodzi o rzeczywistość bardziej duchową. ponieważ kiedy otwieramy serce na Pana Boga, wtedy On zaczyna działać. Woda jest częścią zewnętrzną, chociaż wiem, że wodę święcimy. Ona jest szczególnie poświęcona wtedy tej mocy Bożej, ale najważniejsze, najistotniejsze to jest działanie duchowe tego miejsca i stąd też tam jedziemy, a znak ze sobą zabieramy i poprzez ten znak docieramy do Pana Boga.
Podczas sprawowania Wigilii Paschalnej, Wielką Sobotę, jest ta uroczysta modlitwa poświęcenia wody, gdzie Kościół przypomina nam, jak Pan Bóg, wykorzystując znak wody i samą wodę, nie tylko znak, ale samą wodę, działał w historii zbawienia, będąc dla człowieka objawiającym swoją dobroć, swoją miłość i swoją łaskę i opiekę.
Tak, oczywiście. Woda w historii zbawienia jest obecna. My troszeczkę w pewien sposób uobecniamy ten znak, tak jak ojciec mówi, w czasie liturgii paschalnej, bo chcemy pokazać działanie znaku wody w liturgii i w historii zbawienia. Podobne działanie jest w tych miejscach świętych, do których pielgrzymujemy, czy do Lourdes, czy nawet tutaj, jak pielgrzymi do świętej wody przybywają po wodę, która połączona z modlitwą też daje łaski, które są tak bardzo potrzebne.
Kto jest spragniony, niech przyjdzie i pije. To słowa wypowiedziane przez Jezusa Chrystusa względem każdego człowieka. Jezus Chrystus przedstawiany jest jako źródło wody żywej. Pamiętamy szczególnie tę rozmowę Jezusa z Samarytanką.
Tak.
Jak w posłudze tej codziennej księdza Marka, jako duszpasterza służby zdrowia i kapelana dziecięcego szpitala w Białymstoku, wyraża i przedstawia się ta prawda, bo wiemy, że człowiek chory spragniony jest nie tylko pokarmu, nie tylko napoju, ale te pragnienia jego, jakby ksiądz określił, czego dotyczą?
Pragnienia przede wszystkim dotyczą Pana Boga i łaski Pana Boga, która dociera, bo szczególnie kiedy rodziny doświadczają choroby, w tej mojej sytuacji akurat w szpitalu dziecięcym, kiedy rodzice doświadczają choroby, to szukają pomocy z każdej strony, od strony medycznej, jak najlepszej, jak najbardziej fachowej, ale przede wszystkim też od strony duchowej. Są też ludzie tak bardzo zdeterminowani, bo im bardziej choroba jest cięższa, no to tym bardziej szukają tej pomocy u Boga. Na niejednokrotnie byłem świadkiem w kaplicy, kiedy wchodziłem, płaczące matki, powierzające to cierpienie dziecka Panu Bogu i szukające pomocy. Były sytuacje, kiedy widziałem nawet leżące krzyżem osoby w kaplicy, tak się modlące, pragnące tej wody, która jest zdrowiem, bo zdrowie jest rzeczą ważną, istotną i fizyczne, i duchowe również.
Woda jest symbolem życia, oczyszczenia, uzdrowienia. Woda też w tym wymiarze jest symbolem łaski, której każdy z nas oczekuje od Pana Boga. W uczynkach miłosiernych względem ciała mamy między innymi spragnionych napoić, ale też mamy to zaproszenie, by chorych po prostu odwiedzać. Czy w tym kontekście tej prawdy, kto jest spragniony, niech przyjdzie i pije, należy też tak rozumieć połączenie tych dwóch rzeczywistości w uczynkach miłosiernych względem ciała?
Oczywiście. Najbardziej osoby chore potrzebują obecności. Obecności bliskich w sytuacji szpitala dziecięcego, chodzi o rodziców, ale nie tylko, innych osób, które są, i te osoby, które są obok, dają poczucie bezpieczeństwa, poczucie takiej pewnej normalności i pomagają w tym procesie powrotu do zdrowia. Oczywiście i pomoc duchowa jest też ważna, bo modlitwa, sakramenty święte, one uzdrawiają też chorych i to jest też bardzo ważne.
Jesteśmy w świętej wodzie, gdzie bije źródło wody, świętej wody uzdrawiającej. Nieustannie ktoś przybywa, by tej wody zaczerpnąć. Zapewne musi usłyszeć też słowa, które Chrystus kieruje do Samarytanki, że On jest dawcą wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Ale to Białostoczczyzna i Białystok, miasto miłosierdzia. Więc musimy spojrzeć też na wizerunek Jezusa Miłosiernego, gdzie z Jego boku wytryska krew i woda. Obraz Jezusa Miłosiernego względem i posługa kapelana, który niesie to miłosierdzie i niesie sam wizerunek Jezu, ufam Tobie.
Kapelan szpitala powinien być takim przedstawieniem Jezusa, czyli powinien pojawić się z łaską Boga tam, gdzie idzie. I sakramenty święte w tym pomagają, dają z jednej strony łaskę miłosierdzia w sakramencie pokuty, później w Eucharystii wzmacniają też osobę chorą. Sakrament chorych jest też ważny, bo on wzmacnia te siły duchowe w tym procesie leczenia. Także miłosierdzie Boga w sakramentach się uzewnętrznia. Oczywiście nie tylko, bo osoby, które są przy chorym, też są takim sakramentem, tak jak powiedziałem, bo trochę przez porównanie na pewno rodziny, na pewno bliscy, ci, którzy odwiedzają, dają żywego Chrystusa chorym.
Spotkanie z chorobą, spotkanie z drugim człowiekiem często, chociaż nie prowadzi do, i modlitwa nie prowadzą do łaski wyzdrowienia czy cudu, to jednak choroba często jest doświadczeniem zbliżenia się do Pana Boga, nawrócenia, czyli zaczerpnięcia z tego źródła wody żywej, ale zdarza się i tak, że człowiek poprzez swoją modlitwę uprasza u Boga łaskę cudu. Dzisiaj z nami są Państwo Eliza i Bogdan Szorcowie. Prosimy Państwa o przedstawienie się, troszeczkę więcej o sobie, o Państwa rodzinie, o Państwa życiu, o doświadczeniach takich zwyczajnych, codziennych. Panie Bogdanie, nie od razu musi być tak górnolotnie, ale tak zwyczajnie, prosto.
Szczerze mówiąc, niedawno zrozumiałem, że moim obowiązkiem jest świadczyć o tym zdarzeniu. Nie jest bardzo bolesne przeżywanie go powtórne, ale doświadczyliśmy miłosierdzia i jestem lekarzem, więc potrafiłem ocenić sytuację z punktu widzenia medycznego. Nasza córka od 8 miesiąca życia zaczęła chorować, właściwie rozpoznano ciężką astmę skrzylową. Bardzo często święta spędzaliśmy w szpitalu. I pewnego, mając 2 lata, pewnego w lutym to chyba się działo, nastąpiło załamanie. Pogorszył się stan zdrowia na tyle, że to było też cudowne, dlatego że w niedzielę dziecko nasze miało katar. W nocy przyśnił mi się ojciec, który zmarł. I moja żona w poniedziałek, ja pracowałem 50 kilometrów od miejsca zamieszkania. I żona zadzwoniła w południe, prosząc mnie, żebym po pracy przyjechał bezpośrednio do domu, żebym osłuchał dziecko. Mówię, że jest w stanie w miarę dobrym, ale żebym już nigdzie nie jechał, tylko po prostu ją słuchał. I wtedy nagle takie natchnienie, że przypomniałem sobie, że przyśnił mi się tato, który jakoś tak miał wrażenie, że ostrzegł mnie przed czymś. I przez słuchawkę telefonu, oczywiście nie widząc dziecka, poprosiłem, żeby pojechał natychmiast do szpitala dziecięcego w Białymstoku na oddział. Żona była, wydawała się zdziwiona, bo nie była sytuacja jakaś tam bardzo nagląca. W gruncie rzeczy też sam nie wiem, dlaczego tak powiedziałem. I to z relacji żony wiem, że zajechała na izbę przyjęć. Dziecko bawiło się, było w dobrym stanie ogólnym. Pielęgniarki raczej też nie widziały zagrożenia życia. I po kilkunastu minutach, w momencie, gdy schodziła z dyżuru nasza lekarka, która kiedyś prowadziła Olę, nastąpiło gwałtowne załamanie zdrowia. I na tyle ostre, że natychmiast zostało dziecko skierowane na oddział intensywnej opieki medycznej. Gdyby to się zdarzyło w domu, nie mielibyśmy żadnych szans. Wieczorem przyjechałem po pracy, dowiedziałem się, że Ola leży na ojomie. Akurat nie powinienem tego robić, ale jako lekarz wszedłem na ojom i zobaczyłem swoją córkę przerzuconą przez łóżko, intubowane, sine, całkowicie sine, wiotkie i próby intubacji. Jest to bardzo trudny zabieg u dziecka. Chodzi o udrożnienie dróg oddechowych, bez którego dziecko nie miało żadnych szans na życie. Zdałem sobie sprawę, że sytuacja jest dramatyczna. Mam tutaj wypis z ojomu, żeby nie zostać posądzonym o wymyślanie, więc jest tutaj wpisane, że w chwili przyjęcia stan bardzo ciężki. Dziecko splątane ze znacznym wysiłkiem oddechowym, sinicą obwodową, zwiotczenie mięśni. Nie będę tego czytał już dalej. Dwa dni później sytuacja był stan ciężki. Mówiono o sepsie, praktycznie nikt nie, tutaj nie było żadnych złudzeń. Dziecko było bez kontaktu, podtrzymywane sztucznie. W środę, pamiętam, przyjechałem w nocy. Akurat dziewczynka, która miała podobne objawy, zmarła leżąca obok Oli. I przyjechałem w środę wieczorem, bo akurat moja koleżanka była na dyżurze, była anestezjologiem. No i korzystając z okazji, wszedłem do dyżurki, zapytałem jej, jak Ola się czuje, jak Ola, no. Nie pytałem nawet, jak się czuje. Koleżanka powiedziała, słuchaj, ona nie przeżyje do rana. No i w tym momencie pamiętam, to jest taki moment, który na początku wydaje się, że jest mało znaczący, ale pamiętam to skupienie, to jest, nie wiem, to jest coś, co do końca życia nie zapomnę. Byłem, pamiętam, wpatrzony w schody w dziecięcym szpitalu kliniczym i nagle poprosiłem, moje Boże, proszę Cię o miłosierdzie. To nawet nie była modlitwa, to była po prostu takie westchnienie razem z pogodzeniem, no po prostu bądź Twoja wola. Muszę przyznać, że w tym czasie zastanawiałem się, gdzie ewentualnie co zrobić ewentualnie z ciałem. I przyjechaliśmy, była, nie wiem, mama chyba zamówiła w świętej wodzie, jesteśmy związani ze świętą wodą już na zawsze, msze. I pamiętam ten pusty kościół, luty, śnieg i drugą czy trzecią ławkę, gdzie cała nasza rodzina modliła się za Olę. Są to wspomnienia, które się wymazuje po prostu. Pan profesor Kaczmarski, który cały czas dzwonił, wiedziałem, że był, no właściwie wszyscy byli zaskoczeni, że ni stąd, ni zowąd. Dziecko w którejś dobie już miało odmę śródpiersia. Po prostu nie miało płuca. Nie oddychało jednym płucem już. Każdy centymetr jej ciała to było metry wenflonów, pomp infuzyjnych, sztuczny oddech. Dziecko, które bardzo ładnie się rozwijało, praktycznie było bez żadnego życia, bez kontaktu. I nagle zaczęło się to zmieniać. Pamiętam ostatnie, to trwało bardzo długo, bo pobyt w szpitalu trwał ponad chyba półtora miesiąca, gdzie spaliśmy na zmianę pod łóżkiem i pilnowaliśmy jej. Dziecko nie mówiło, było wiotkie całkowicie, miała odleżyny na całym ciele, ma do dzisiaj liczne na skórze blizny. I widzieliśmy, jak wolniutko odzyskuje w ostatnim dniu na OIOM-ie, gdzie miała później przejść do trzeciej kliniki, została przeniesiona, która była całkowicie wiotka, bez kontaktu praktycznie. Zapytałem neurologa, co on sądzi o tym, więc ona powiedziała właśnie, to też moja koleżanka, ty wiesz, że Ola będzie inwalidką, no nie będzie chodzić, nie będzie praktycznie może nawet i mówić. I dziękowałem Bogu za to. Myślę, akurat budowaliśmy dom i już widziałem, że na dole z garderoby zrobimy jej pokoik, żeby móc ją wozić wózkiem. No i z punktu widzenia medycznego i kart, które mamy tutaj informacyjnych, jest to po prostu jeden z cudów, które doświadczaliśmy. I wiem nawet dlaczego. Bardzo dużo zmieniło w moim to życiu to wszystko. Chyba bez tego doświadczenia nie byłbym w stanie odkryć tych rzeczy, zbliżyć się w jakiś sposób do Boga, inaczej patrzeć na chorobę, na pacjentów.
Panie Bogdanie, córka ma dzisiaj lat?
O, teraz to jest już prawie nastolatka. Jest wygadana. Nurkuje ze mną nawet. Przepłynęła dzięki naszemu koledze pod wodą w pełnym akwalungu. Świetnie pływa, biega, jest generalnie zdolna, ale leniwa.
A to po mamie czy po tacie?
Lenistwo? To po mnie. I generalnie jest naprawdę taką naszą, no jak prawie koleżanka dobra. Jesteśmy... Jeszcze powiem, bo to jest sytuacja dosyć świeża. Wczoraj będąc na Suwalszczyźnie, w małym wiejskim kościółku, ksiądz akurat ze względu na Matki Bożej Szkaplernej zapytał wprost, kto nosi szkaplerz. Szok. Były 4-5 osób starszych, a reszta kościoła nic. Ja popatrzyłem na żonę, żona na mnie i doszliśmy do wniosku, jak to się dzieje, że my nie mamy szkaplerza. A siedziały z nami nasze córki, Ola i Iza. I ku naszemu zdziwieniu one powiedziały, że też chcą. Doszedłem do wniosku, że raczej mówię, Ola, trzeba poczekać. Nie wiem, czy ty wytrzymasz w tym postanowieniu i nie chciałbym, żeby to było jakąś zabawą. Więc Ola zaczęła płakać w kościele. Mama, czyli moja żona, doszła do wniosku, że jeżeli jest takie pragnienie, musimy absolutnie spełnić. I razem przyjęliśmy, wczoraj ksiądz nałożył szkaplerz. Mam go przy sobie dzisiaj, proszę tutaj.
Nie będziemy sprawdzać wiarygodności.
Pozdrawiam gminę Płaską zresztą.
Dziękujemy za to świadectwo, za to, co przedtem rozmawialiśmy z księdzem Markiem, zostało potwierdzone takim twardym świadectwem. No ale w całej tej rozmowie przygląda się pani Eliza jako małżonka. I do pani tak inne pytanie troszeczkę, bo patrzymy na was jako na państwo szorców, czyli na rodzinę. Pani tu tak przyglądała się mężowi, jak daje świadectwo. No, a teraz niech pani chociaż kilka słów powie, jak mąż w całej tej sytuacji się zachowywał, jaki on był. Czy był głową rodziny? Czy był mężczyzną, ojcem, mężem tego, czego wymaga kobieta od mężczyzny w takich trudnych sytuacjach?
Był. Był i powiem tak, że były takie momenty, kiedy nawet razem płakaliśmy. Wspieraliśmy się i razem płakaliśmy i razem to przeżywaliśmy. Dzieci nasze, mieliśmy jeszcze wtedy półrocznego synka Kacpra. Dopiero po wyzdrowieniu Oli urodziło się nasze trzecie dziecko Iza. Więc byliśmy we dwoje takim wsparciem dla siebie i myślę, że ta cała sytuacja jeszcze bardziej scaliła naszą rodzinę i przybliżyła nas do siebie, a przede wszystkim zbliżyła nas do Boga.
Pan Bogdan powiedział pani Elizo, że od niedawna przekonał się, że musi dawać świadectwo. Jakie były pierwsze reakcje bliskich, znajomych, rodziny, całego środowiska na to, że no, wasza córka miała nie żyć, a żyje?
Nasi znajomi, rodzina, wszyscy wierzyli w to, że to nie jest przypadek. Ja w tej chwili wiem, że nieprzypadkowo spotkałem księdza Alfreda, kustosza tego sanktuarium, wracając ze szpitala od Oli, zrozpaczona, taka załamana. I rozmawiając z księdzem, który udzielał nam ślubu, na pytanie, co u nas słychać, no to była jedna odpowiedź. Tragedia, chore dziecko. I od razu poprosiłam, czy ksiądz mógłby odprawić mszę, no bo poczułam taką potrzebę. I oczywiście następnego dnia o godzinie 18 wieczorem 15 lutego, 15 dzień każdego miesiąca, to jest taki specjalny dzień Matki Bożej tutaj w sanktuarium, była msza o zdrowie naszej Oli. Piękna msza, byliśmy sami w kościele, tylko nasza rodzina. Dookoła zaspy śnieżne i poczułam takie matczyne utulenie i pomyślałam sobie tak, kto może bardziej zrozumieć zrozpaczoną matkę, jak nie matka, która stała pod krzyżem.
Dziękujemy Państwu za bycie tutaj razem z nami. Państwo Eliza i Bogdan Szorcowie. My jesteśmy w temacie, kto jest spragniony, niech przyjdzie i pije. Wiemy, że Państwo mają trójkę dzieci. Gorąco pozdrawiamy Olę, Izę i
Kacpra.
Pozdrawiamy też Państwa rodziców najbliższych.
Babcie.
Kogoś jeszcze Państwo pozdrawiam?
Dziadka.
Kogo jeszcze?
Moich pacjentów.
Bardzo gorąco dziękujemy. My po krótkiej przerwie muzycznej wracamy do naszych rozmów. Państwu życzymy owocnej pracy na rzecz Kościoła i drugiego człowieka.
Szczęść Boże. Idziemy.
Un soldado acaso regresó y un niño enfermo se curó y hoy no hay trabajo en el bosque de la lluvia. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie lo repudia. Aleluya. Aleluya, aleluya. Un ateo que consiguió creer y un hambriento hoy tiene de comer y hoy donaron a una iglesia una fortuna. Se acabará, que en el mundo al fin reinará la paz y que no habrá miseria alguna. Aleluya. 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 Sino lo bueno y lo mejor del alma pura. Porque Dios nos proteja de un mal final, porque un día podamos escarmentar, porque acaben con tanta furia. Aleluya.
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 Aleluya. Aleluya.
Que en algún lugar alguien hoy nació y un sueño hoy se concedió y ya pasó el eclipse de la luna. Porque esta oración se haga verdad y que todo sea felicidad. Y que para la locura. Aleluya.
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 Spotkanie Rodziny Radia Maria w Sanktuarium Matki Bolesnej, Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie, archidiecezja białostocka. Kto jest spragniony, niech przyjdzie, pije. Przed chwileczką wysłuchaliśmy świadectwa, spotkaliśmy się z państwem Szorców, Elizą i Bogdanem, którzy przeżyli radość z cudu uzdrowienia ich córki Oli. Powracamy jakby do takich rozmów tutaj w naszym studiu. Kto jest spragniony, niech przyjdzie i pije. Ksiądz Marek Gryko, ksiądz Alfred Butwiłowski, ksiądz Adam Bułatewicz i pani Anna Suchan, pątniczka i organizatorka pielgrzymek do sanktuarium. Dajmy głos pani Annie. Co się kryje za tym stwierdzeniem, za tymi tytułami? Pątniczka i organizatorka pielgrzymek do sanktuariów.
A to już widzę uśmiech księdza kustosza. Nie wiem, czy organizatorka aż tak do końca, bo na pewno nie sama organizuje. Natomiast pomniczko może tak, dlatego że sanktuaria maryjne są takim miejscem szczególnym i zanim znalazłam się w Lourdes, sanktuaria nasze tu białostockie, podlaskie, były dla mnie też wyzwaniem. Krypno, 30 parę kilometrów, pielgrzymka piesza, wcześniej do Różanego Stoku, też pielgrzymka piesza. Inne miejsca, Święta Woda, przeważnie rowerem. I to są miejsca, gdzie człowiek otwiera się na miłość Boga, na działanie Boże, na obecność Maryi. Miejsca, gdzie można zobaczyć otwarte niebo. Od 2008 roku w naszej parafii z księdzem proboszczem właśnie organizujemy pielgrzymki właśnie takie, żeby zintegrować parafie parafialne. Jeździliśmy do Włoch. Dwa razy byliśmy właśnie tam. Sanktuaria Europy, Medjugorje. Miejsca, gdzie można doświadczyć obecności Maryi. Ja osobiście byłam dwa razy w Lourdes, gdzie naprawdę przeżyłam takie osobiste nawrócenie po raz kolejny. Pierwszy raz byłam w Lourdes w 1995 roku i była to moja pielgrzymka dziękczynna, bo w 1994 roku przeżyłam dosłownie i przenośnie dwie operacje. Kiedy wyszłam ze szpitala, to było 13 maja, więc był to dla mnie znak obecności Maryi w moim życiu. Wtedy więc dowiedziałam się o Fatimie. Do Fatimy było daleko, do Lourdes bliżej, więc postanowiłam pojechać tam i podziękować Matce Bożej za zdrowie, za wszelkie łaski, których doświadczyłam. No niezwykłe to miejsce u stóp Pirenejów. Zachwyciło mnie krajobraz, ale przede wszystkim grota. I żeby było tak dziwnie, bo nastawiałam się na taką obecność Maryi, to pierwsze takie niezorganizowane przyjście, a tu właśnie procesja eucharystyczna, czyli Maryja wskazuje na Jezusa. Wzruszyła mnie historia Bernadety Sobiru. Jej prostota, bieda w domu, ciężkie życie, brak wykształcenia. I właśnie to, że Pan Bóg wybiera tak inaczej niż nam się wydaje. Wybiera właśnie to, co małe, głupie w oczach świata, bo Bóg widzi inaczej. I ta moja pielgrzymka do Lourdes, to obmycie się, bo tu właśnie takie największe przeżycie to było obmycie się w tym basenie. Nie wiem, jak tam trafiłam, bo przewodnik na pewno nie informował, ale to było takie niesamowite doświadczenie, kiedy człowiek wchodzi do wody. Ja zawsze mam lęk przed wodą. Natomiast ta woda była taka zupełnie inna. Ta modlitwa poprzedzająca sprawiła, że otwierałam się na uzdrowienie ciała, ale przede wszystkim duszy. Bo w momencie, kiedy wkroczyłam do tej wody, weszłam odważnie, to właśnie taki szloch, taki spazm, ja no po prostu tak łkałam, płakałam głośno. I to właśnie było takie obmycie mojej duszy. Wyszłam taka zupełnie inna, jakbym narodziła się na nowo, jakbym widziała inaczej świat. Wtedy dziękowałam Panu Bogu za to miejsce, za Maryję. Byłam wdzięczna za to, że mogłam po przejściach takich swoich życiowych, mogłam tu przyjechać, mogłam podziękować. Objawienia, orędzia. To właśnie znak matczynej troski. Wtedy modliłam się szczególnie o pokorę, bo Bernadeta ujęła mnie swoją pokorą. Drugi raz, no to już właśnie była pielgrzymka zorganizowana z naszej parafii, to w 2011 roku, to była pielgrzymka do sanktuariów Europy. Wtedy byłam też w Fatimie. To było zupełnie inne spotkanie z Maryją. Tutaj przeżyłam bardzo głęboko treść orędzia z 25 lutego. Kiedy czekałam właśnie znowu, żeby pójść do tych basenów, żeby się wykąpać, żeby doświadczyć takiej wody, działania wody z Lourdes, wówczas trafiła w moje ręce ulotka w języku polskim. Przyjdźcie pić do źródła i tam się umyjcie. I to właśnie od razu było takie do mnie. To zanurzenie się, bo ta woda w tych basenach to jest właśnie z tego źródła, które Maryja odkryła Bernadecie pod ziemią po prawej stronie groty. No i to było 25 lutego. To było dziewiąte objawienie. I Bernadeta usłyszała wtedy głos Maryi, że nic wam nie zaszkodzi posuwać się na kolanach, całować ziemię, jeść zioła, które tam są, za grzeszników. Idźcie pić do źródła i tam się umyjcie. No i oczywiście Bernadeta wypełniła te polecenie z przykrością, gdyż ziemia była brudna, zioła gorzkie, a woda odpychająca. I ja wtedy tak się poczułam dosłownie po raz pierwszy takim grzesznikiem. Cieszyłam się, że tam jestem, że mogę właśnie przyjść do tego źródła i się umyć dosłownie. I woda z Lourdes przypomina właśnie miłość Chrystusa, który oddał swe życie za grzeszników. I woda, która odsyła nas do chrztu, który nam dał życie dzieci Bożych. I woda, która odsyła do sakramentu pokuty, gdzie Bóg daje nam przebaczenie, oczyszczenie i pojednanie. Dlatego takie ważne było dla mnie nie tylko napicie się wody ze źródła, ale właśnie to takie oczyszczenie. Bo znowu były łzy, a wydawało mi się, że już tych łez nie będzie. Czyli moja dusza znowu została oczyszczona. No i po odkryciu w sobie grzesznika modlę się też od tej pory za grzeszników, szczególnie zatwardziałych, o nawrócenie. Szczególne miejsce, gdzie człowiek czuje się taki kochany przez Maryję, kochany przez Boga, gdzie niebo jest otwarte po to, żeby czerpać te łaski, które są nie tylko dla nas, są też dla innych.
Bardzo gorąco dziękujemy pani Anna Suchan. Jesteśmy w temacie, kto jest spragniony, niech przyjdzie i pije. Szczególnie tutaj na myśl przychodzi oczywiście sanktuarium Matki Bożej z Lourdes, ale jesteśmy w świętej wodzie i w całym temacie jeszcze mamy dwa głosy. Głos księdza Adama Bułatewicza, wikariusza parafii świętej Anny w Kalinówce oraz głos kustosza i proboszczek, czyli księdza Alfreda Butwiłowskiego. Ksiądz proboszcz, ksiądz kustosz, prosimy.
Temat naszych rozmów to jest spragniony. Niech przyjdzie i pije. Może bardzo pasuje właśnie do tych świadectw, tutaj do tych wypowiedzi, chociażby przed chwilą pani Anny Suchan na temat Lourdes, Sanktuarium Europy, tak jak i wiele innych miejsc świata. To, co nawet wspominał ksiądz Marek Ryko, mówiąc o tej sytuacji szpitala, kontaktu z ludźmi chorymi, ale to się odnosi, myślę, że do wielu innych miejsc na świecie, ale także tu, gdzie teraz trwają nasze rozmowy, gdzie było spotkanie rodziny Radia Maria, czym jest Święta Woda. Bo nie tylko ta historia dawna, to, co słyszeliśmy dzisiaj w tym programie słowno-muzycznym przed mszą świętą na temat historii Świętej Wody, tego źródła uzdrowienia, tego dziękczynienia przez tego człowieka 300 lat temu, ale także i tej pięknej groty, która na pewno wzbudzała jakiś wielki zachwyt, jakąś kontemplację, jakąś myśl. Bo kto jest spragniony, niech przyjdzie. I właśnie tu przychodzą ludzie, chociażby to świadectwo pana Bogdana i pani Elizy, to pragnę potwierdzić, że chyba jestem troszeczkę takim pewnym narzędziem, bo oprócz tego, że pobłogosławiłem ich małżeństwo w starym kościele farnym, to także odprawiałem to msze święto, tak jak wspomniała pani Eliza, 15 lutego, w Dniu Matki Bożej Bolesnej. My tutaj przez cały rok, ten dzień 15 w sposób szczególny, a od grudnia do września odprawiamy nowennę. To był akurat trzeci miesiąc nowenny do Matki Bożej Bolesnej przed jej uroczystościami odpustowymi. Ta msza święta także mnie głęboko zapadła w pamięci. Ale oprócz mszy świętej, ich modlitwy i to, co może sami najwięcej tutaj zaświadczyli, dając to świadectwo i może to, co jest bardzo takie bliskie, ukryte ich sercu, co może nawet trudno tak było wypowiedzieć. Ale tu pragnę dodać, że w tym samym roku na odpust Matki Bożej 10 niedzieli, rocznica poświęcenia pierwszego kościoła, ta wspomniana chora Ola przybiega razem z dziadkami, jest radosna, szczęśliwa, luty, czerwiec. I później właściwie to dziękczynienie się tutaj dokonywało nie jeden raz. I to chyba jest takie piękne dla tego miejsca, kto jest spragniony czego? Łaski, uzdrowienia, na pewno jakiegoś wielkiego daru, takiego duchowego przeżycia w tym miejscu, to przychodzi, niech pragnie tego i niech się napije, ale nie samej wody, bo nie w tym tylko sprawa leży. I muszę powiedzieć, na przestrzeni chociażby 18 lat swojej tutaj pracy duszpasterskiej, posługi, to tych świadectw właśnie ludzi chorych i takiego duszpasterstwa ludzi chorych, które ciągle rozwijamy, tak jak i w wielu innych miejscach, i o tym myślę, że słuchający nas dzisiaj radiosłuchacze na pewno będą mogli się dzielić, to czy Dzień Chorego 11 lutego, czy te spotkania tutaj u Matki Bożej z racji odpustu w czerwcu, tego rocznicy poświęcenia pierwszego kościoła, czy nawet we wrześniu, kiedy jest odpust Matki Bożej Bolesnej, to są naprawdę piękne świadectwa dawane właśnie przez ludzi, właśnie przybywających do tego miejsca. I może tak na świeżo powiem takie świadectwo swoje z ostatniej soboty, kiedy mimo natłoku różnych spraw, wielu grup, różnych osób odwiedzających to miejsce, sam zauważyłem na dróżkach do siedmiu boleści idącą rodzinę. Ojciec niesie krzyż, syn niesie krzyż. Mama modli się na różańcu do siedmiu boleści, są na mszy świętej, są przy grocie, idą przez grotę na kolanach z modlitwą, zamawiają mszę świętą. I kiedy tych kilka zdań zapytanych z okolic Warszawy przyjeżdżają, aby modlić się o uzdrowienie chorej Anny. Ale właśnie przybywają do tego miejsca, bo czują taką potrzebę. Są tego spragnieni. I może myślę, że dobrze, że jest takie miejsce, które w tym XXI wieku służy człowiekowi choremu, zagubionemu, poszukującemu. A chciałoby się dzisiaj powiedzieć, kiedy wspominamy już świętego Jana Pawła II, o czym na pewno wiele dopowie ksiądz Adam, nie wiem dlaczego 11 lat temu, w 2003 roku, pojechaliśmy z tej świętej wody, aby zawieść ten znak groty do Watykanu, aby przedstawić się na tym ostatnim spotkaniu z Ojcem Świętym, jeszcze wtedy, na 2 lata przed jego śmiercią. Ale to chyba jakiś pewien także znak i dla nas.
Ksiądz Adam Bułatewicz.
Więc moja droga praktycznie zaczęła się też z takim wydarzeniem nawiedzenia figury Matki Bożej Fatimskiej w 2006 roku. Jeszcze byłem rok tak przed maturą i wtedy pojawiło się pragnienie wstąpienia do seminarium. No i tak my razem z księdzem Kustoszem
w 1997
tak wstąpiłem do seminarium.
Ale figura w 1996.
Tak, jeszcze rok przed moim wstąpieniem. No i tak się złożyło, że akurat jak złożyłem papiery do seminarium, to w grudniu już powstał rektorat z parafii Przyjemnej Pańskiej w Wasilkowie. No i tak ta moja droga z tym sanktuarium się związała. Jestem, no, dzięki Bogu, pierwszym tym księdzem z tej parafii. No i później, tuż po prymicji, postanowiłem pojechać, takie pielgrzymce nietypowe, rowerem do Rzymu. No, każdy, kto tak mówiłem, że jadę rowerem do Rzymu, to pokazywał środek czoła, no ale jednak dojechaliśmy. Było to dosyć ciężkie wydarzenie takie, ale 150 km dziennie trzeba było pokonać w takiej pielgrzymce nietypowej przez góry, przeważnie słońce doskwierało. No i spotkanie z Janem Pawłem II. Chociaż już papież nie mógł ani słowa powiedzieć wtedy, bo już był po tym zabiegu trachotomii, to jednak spojrzał z takim błogosławieństwem. Mam przed sobą tutaj zdjęcie, które jest też w kalendarzu na 2015 rok z sanktuarium Świętej Wody. Wręczyliśmy razem z księdzem Kustoszem tą miniaturkę groty ze Świętej Wody. Ja też jeszcze dołączyłem obrazek prymicyjny. No i z takim błogosławieństwem też wyjechaliśmy papieża. Ja ten taki dokument tego błogosławieństwa mam na ścianie u siebie w pokoju. No i tak doświadczam teraz takiego wstawnictwa papieża, ponieważ on jakby był na początku też mojego kapłaństwa. Muszę takim wydarzeniem się pochwalić ostatnio przez ten okres, który trafiłem teraz do 3 lata temu do parafii w Kalinówce Kościelnej, do parafii Świętej Anny. Tak zeszedłem do szkoły, zobaczyłem bardzo dużo wizerunków papieża, czy to w sekretariacie, czy też w pokoju nauczycielskim. Tak postanowiłem, ponieważ szkoła nie miała patrona i tak zaproponowałem na pewnej radzie pedagogicznej, aby nadać imię szkole podstawowej Jana Pawła II. No i dzięki Bogu się udało. Już po 3 latach, właśnie rok temu mieliśmy tą taką uroczystość, że patron, mamy sztandar też papieża Jana Pawła II. 3-letnie takie przygotowanie, też mówienie o papieżu, nie tylko jego życiorysu, ale też nauczania, szczególnie do młodzieży, to co on kierował na tych Światowych Dniach Młodzieży, ale też jego encyklik, które kierował, jest takim poszerzaniem tejże wiedzy o tym człowieku świętym już dzisiaj. I myślę, że jego stawiennictwo szczególnie też jakoś ma wpływ na to młode pokolenie, bo też umieściliśmy hasło z jego nauczania: wymagajcie od siebie, choćby inni od was tego nie wymagali. No i próbujemy to hasło jego, tego świętego, realizować.
Kto jest spragniony, niech przyjdzie i pije. Nasze pragnienia, które określamy jako tęsknota za Bogiem, tęsknota za miłością, tęsknota za łaską, za zdrowiem, to te pragnienia, z którymi przychodzimy, i przychodzimy z tymi pragnieniami do Pana Boga, najczęściej Przechodzimy też do Matki Najświętszej, która podobnie jak w Kanie Galilejskiej sama zauważa nasze niedostatki, przedstawia nas Jezusowi Chrystusowi, prosząc, byśmy wszystko wypełnili to, czego On chce. A Jezus chce, abyśmy po prostu przyszli i zaczerpnęli prawdziwej wody życia, napili się, byśmy mieli życie. To temat główny naszego dzisiejszego spotkania, ale jak Państwo słyszą, też doświadczenie wielkiej łaski od Pana Boga, wielu cudów, wielu uzdrowień i takich świadectw jest niezmierzona liczba. Tutaj z księdzem Markiem Gryko jakoś tak w przerwie muzycznej o tym rozmawialiśmy, żeby mediów katolickich było więcej, to byśmy mogli o tych cudach, uzdrowieniach mówić i mówić, że cudami byśmy zalali cały świat. Może wtedy więcej osób przybyłoby rzeczywiście do Jezusa Chrystusa szukać uzdrowienia, szukać tej siły i nadziei. A jeżeli media kuleją, a katolickie są spychane na margines, ośmieszane i niestety znieważane, no to można powiedzieć, wszyscy widzą jak jest. Niestety.
Proszę Ojca, chciałbym jeszcze dopowiedzieć w tym duchu naszej rozmowy o jednej sytuacji potwierdzającej wiarę matki, która szukała u Ojca Świętego, u grobu Jana Pawła II, potwierdzenia swojej drogi życiowej. Kobieta, z którą rozmawiałam przez wiele lat, opiekowała się chorobłożnie córką wraz z swoim mężem i jak mówiła, miała wielu przyjaciół, ale w pewnym momencie zaczęło brakować takiej siły duchowej, żeby się zająć dalej i postanowiła odbyć pielgrzymkę do grobu Jana Pawła II. Kiedy pojechała, jeszcze Jan Paweł II był pochowany na dole w bazylice, stała w długiej kolejce w krypcie, tak? Wtedy modliła się bardzo intensywnie do Ojca Świętego, szukając znaku, potwierdzenia. I nagle, jak mówiła, zerwał się wiatr, taki dziwny, bo ten wiatr tylko z jej włosów na jej głowie zaczął splatać warkocze. Ludzie, którzy stali w kolejce, pokazywali palcami na tą kobietę, że coś się dziwnego z nią dzieje. A ona mówi, ja wtedy odebrałem to jako znak od Pana Boga. Taki znak, jak był na pogrzebie Jana Pawła II, kiedy to wiatr kartkował te karty Pisma Świętego i na koniec zamykał, tak? I odebrałam to od siebie jako znak, że to jest moja droga powołania. I wracałam z tej pielgrzymki pewna siebie, że ja mam żyć dla tej swojej obłożnie chorej córki. Ja mam pewność od Pana Boga, siłę duchową. Podzieliła się kobieta, która przeżyła to doświadczenie. Trudne do zrozumienia, do pojęcia, ale to dało taką duchową siłę do życia.
Przyszedł dać świadectwo też do Bazyliki Świętego Piotra pewien mężczyzna, który powiedzielibyśmy, był taką złotą rączką, dekarzem, czyli remontował, naprawiał dachy. Zadzwoniła do niego kobieta, mówiąc, że nie ma pieniędzy, ale potrzebuje, żeby jej naprawił dach, bo już cieknie. Na to on powiedział oczywiście, że nie mam czasu, nie mogę, jestem zajęty, mam dużo zobowiązań. Po czym wczesnym rankiem przychodzi do niej i mówi tak, całą noc Jan Paweł II nie dał mi spać. Powiedział, dopóki nie naprawisz jej tego dachu, to nie będziesz spał. Więc przyszedł naprawić. Czy modliła się pani do Jana Pawła II? Całą noc go to prosiła. A zatem takich przykładów mamy, myślę, że wiele. Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszych rozmów niedokończonych. Kto jest spragniony, niech przyjdzie i pije. I tak jak to podkreśla sam kustosz w sanktuarium, nie chodzi o to, żeby pić tylko i wyłącznie wodę z tego czy innego źródełka, nawet z tego źródełka ze świętej wody, ale aby w tej wodzie widzieć znak i mieć w sobie to pragnienie, by Jezus sprostał wszystkim naszym potrzebom, a zwłaszcza tej potrzebie i pragnieniu, które to pragnienie jest powołaniem, czyli świętością. Telefon do studia 85 71 85 000. A zatem 85 718 5000. 85 718 5000. Jest spragniony, niech przyjdzie i pije. To temat naszych rozmów niedokończonych. Telefon do naszego studia w Świętej Wodzie 85 718 5000. Jak zawsze telefonując do Radia Maryja, prosimy o wyłączenie radioodbiornika. Proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie chwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Magdalena z Warszawy. Mnie bardzo poruszył dzisiejszy temat i chciałam właśnie też dać się takie świadectwo, bo była mowa o 2003 roku, że została zawieziona grota ze Świętej Wody do Ojca Świętego. A ja właśnie w 2003 roku napisałam list do Jana Pawła II, taki błagalny, bo od 2000 roku, a właściwie od urodzenia, ale 2003 roku, od 2000 roku byłam w takiej głębokiej depresji, właściwie w takim stanie. Czułam się odrzucona, potępiona, no coś strasznego się ze mną działo, było kilka pobytów szpitalnych na oddziałach psychiatrycznych, przeżyłam też elektrowstrząsy. No i w 2003 roku, znaczy elektrowstrząsy były później, ale w 2003 roku napisałam list do Jana Pawła II, po prostu Jan Paweł II Watykan. I tak sobie pomyślałam, no na pewno ten list nie dojdzie. A po 3 miesiącach dostałam list z sekretariatu stanu od Ojca Świętego, że Jan Paweł II się za mnie modli wśród innych chorych, znaczy wśród modlitw za innych chorych. I jeszcze przez kilka lat no, męczyłam się bardzo, ale w 2008 roku, w 30 listopada, zostałam cudownie uzdrowiona podczas przyjęcia Eucharystii w mojej wspólnocie neokatechumenalnej. Po prostu z tego stanu. Poczułam w jednym momencie po prostu taki pokój, radość i uspokojenie, wewnętrzny pokój taki, takie pocieszenie, takie jakby stanięcie do pionu po prostu. I jeszcze mało tego, że następnego dnia dostałam taką informację od koleżanki, że mogę pójść na rozmowę kwalifikacyjną, bo nie miałam pracy przez te 8 lat w ogóle po studiach. I następnego dnia, jeszcze taka, no, że tak powiem, oszołomiona tym cudem, poszłam na rozmowę kwalifikacyjną do pewnej pracy, do pewnego miejsca pracy i zostałam przyjęta od razu, powiedziano mi, że mam od razu przyjść do pracy następnego dnia. I od tego czasu pracuję już w tym samym stowarzyszeniu, obecnie z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w ośrodku. I jestem bardzo wdzięczna Ojcu Świętemu właśnie za to, że między innymi właśnie no, Ojciec Święty, bo też moja wspólnota się za mnie modliła, bardzo pościli i modlili się w nocy. I jestem wdzięczna właśnie za to uzdrowienie, chociaż widzę, że jestem naprawdę, no często nie dorastam do tego cudu, bo miotają różne emocje, jestem grzesznikiem naprawdę, ale widzę, że też opiekuję się dwójką moich rodziców chorych. Jest to dla mnie trudne i też
Pani
to...
Pani Magdaleno, dziękujemy za świadectwo, pozdrowienia dla grupy neokatechumenalnej, jak również pozdrowienia dla całego personelu, z którymi Pani posługuje, pracuje w stowarzyszeniach, również dla wszystkich osób chorych. Dziękujemy za ten telefon. Halo, Radio Maryja.
Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No strasznie się cieszę, że się dodzwoniłam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Matka Boża Bolesna ze Świętej Wody.
Teraz i zawsze.
Tak się składa, że byłam w Świętej Wodzie 2 razy na pielgrzymce. Byliśmy w Białymstoku. Ja dzwonię z południa Polski. Byliśmy w 2010 roku i przejeżdżaliśmy, tak żeśmy pierwsze byli w Świętej Wodzie. No, zrobiło to na mnie niesamowite wrażenie i jest coś w tym, proszę Ojca, bo mam taką straszną tęsknotę. Tak cały czas myślę o tej Świętej Wodzie. Mam tutaj przed sobą nawet modlitewnik Matki Siedmiu Boleści. Modlę się. Księdza Alfreda serdecznie pozdrawiam, kustosza, bośmy rozmawiali, mamy wspólne zdjęcie zrobione. No i no jest coś w tym właśnie, że ta Matka Boża tam w tej Świętej Wodzie coś w sercu człowieku zostawia, bo w dużo miejscach byliśmy, bo jak tak za młodu to mało jeździłam, ale teraz to miałam trochę czasu wolnego i w tej chwili już nie, bo już chora jestem, nie mogę. Ale Święta Woda cały czas w sercu moim jest i tam w tej grocie cudownej byliśmy. Mamy tam parafialny krzyż wstawiony tam na tej górze krzyży z parafii Dziekanowice. To jest archidiecezja krakowska. I bardzo
A jak pani ma na imię?
Ja mam na imię Dorota. No i no jestem już starszą osobą, siedzę tu z wnuczką i tak słucham i tak się cieszę strasznie, że się dodzwoniłam tak serdecznie. Ja się tak troszkę zmieszałam, ale bardzo serdecznie wszystkich w studiu pozdrawiam.
Dziękujemy Ojca, pozdrawiam Pani Doroto.
Ja cały czas słucham tego Radia Maryja i tym żyję na co dzień.
Dziękuję, pozdrawiamy, również pozdrowienia dla wnuczki. Tak, i mamy nadzieję, że to zdjęcie przetrwa pokolenia z księdzem Kustoszem. Prosimy Radio Maryja, halo.
Mówi Dorota z Bydgoszczy.
Pani Ewa?
Dorota.
Dorota, prosimy Pani Dorota.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja jestem osobą chorą, należę do Centrum Ochotników Cierpienia w Bydgoszczy i mam też taką fobię, panicznie boję się gołębi. Cały czas się modlę i proszę Pana Boga, żeby mnie ułożył w cierpieniu. Ja myślę, że mam taki po prostu krzyż do niesienia. Tak sobie tłumaczę w tej mojej fobii, to gołębi się boję. Mieszkam w Bydgoszczy i przemagam swoje lęki, tak żeby wychodzić z domu, ale się boję chodzić do miasta.
Pani Doroto, pozdrawiamy. Pamiętać będziemy w modlitwie, wspierać nade wszystko. I tutaj tak szczególnie do Ducha Świętego, który w symbolu gołębicy ukazuje się i przedstawiamy go, by mocą Ducha Świętego ta fobia została Pani odjęta. Prosimy Radio Maryja. 85 718 5000 85 718 5000 Kto jest spragniony, niech przyjdzie i pije. Zapraszamy Państwa też do dawania świadectwa, ale też do pytań, spostrzeżeń. Telefon wciąż otwarty. Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie pozdrawiam Tadeusz z Białegostoku. Ja mam pytanie do księdza Gryko odnośnie jak powinna być wiara, żeby przekładała się na to, że będzie wysłuchana, czyli jeżeli Pan powiedział proście, otrzymajkę, jeżeli
ile wiary trzeba, żeby uzyskać łaskę uzdrowienia?
Tak, na przykład. I czy warto modlić się jakąś formą modlitwą, na przykład nowenną, czy jakąś inną formą, żeby ta modlitwa była owocna i była wysłuchana też.
Więc ile modlitwy, jak często?
Tak, i jeszcze mam pytanie do księdza Alfreda. Czy planuje to się jeszcze tutaj w Świętej Wodzie coś piększać, lepszyć, żeby tutaj było jeszcze bardziej takie zapielgrzymów dostępne?
Dziękujemy Panie Tadeuszu, dziękujemy. Ksiądz Marek Gryko i potem ksiądz Alfred Butwiłowski.
Wiara jest istotą i czasami w naszej sytuacji jest tak, że modlimy się, a nie otrzymujemy, bo może się nam wydawać, że my chcemy tu i teraz otrzymać tę łaskę od Pana Boga, ale trzeba dużo cierpliwości i zaufania do Pana Boga, tak jak dziecko ufa rodzicom, aby to poczucie bezpieczeństwa było. A jak często się modlić? No, całe nasze życie jest modlitwą. To praca, spełnianie obowiązków i czas poświęcony Panu Bogu, spełnianie zasad Ewangelii w codziennym życiu, to prowadzi do pełni takiego życia duchowego, czego Pan Bóg od nas oczekuje.
Wystarczy wiary na wielkość ziarna gorczycy. A jak się modlicie, tak żyjecie i tak żyjecie, jak się modlicie, naucza katechizm Kościoła katolickiego. Ksiądz Alfred?
Nasze planowanie, Panie Deuduszu, to jest za bardzo takie słabe w stosunku do tej, która jest tutaj Matko Bożobolesna, co ona zapragnie, co dla niej będzie tutaj potrzeba, aby jej kult się rozwijał, aby to miejsce służyło dla ludzi chorych, będziemy w miarę swoich sił i możliwości realizowali.
Kolejny telefon, prosimy.
Halo. Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałam pozdrowić serdecznie cały zespół i chciałam przekazać swoje ogromne przeżycia duchowe.
Dziękujemy za pozdrowienia. Prosimy się przedstawić.
Jadwiga z Warszawy. Proszę księdza, prosimy. Uczestniczyłam w pielgrzymce do Ojca Świętego kilkakrotnie. Z obrony życia poczętego ksiądz Ryszard Halfa Palaczyn organizował te pielgrzymki. Między innymi, bo by było za długo, inni niech proszę korzystają. Byliśmy ustawieni dwa autokary. Ojciec Święty wchodzi między nas pielgrzymów, tyle osób, i pyta tak, skąd jesteście? Widzę, sam odpowiada, pyta, skąd jesteście, odpowiada sam, widzę księdza Ryszarda, a mnóstwo ludzi, pielgrzymów, no oczywiście łzy. No nie powiem, że jeszcze raz uczestniczyłam, jak sprawowałam mszę świętą przy grobie świętego Piotra i byłam bardzo, bardzo blisko, druga ławka. Ogromne to przeżycia są, które trwają. I jeszcze, bo czterokrotnie uczestniczyłam, gdzie osobiście mnie błogosławił, mam piękne zdjęcia. I chciałabym, no żałuję, że dużo osób mogło skorzystać, żeby być w Rzymie jak za życia Ojca Świętego. To daje dużo siły, otuchy i zdrowia. Pozdrawiam wszystkich, zawsze słucham i Bóg zapłaci. Życzę zdrowia, wszelkich łask płynących z niebios. Bóg zapłać,
Pani Jadwigo, Bóg zapłać. To jeszcze na chwileczkę wrócę do tego, co mówił Pan Bogdan Szurc, a mianowicie o tym, jak przyśnił mu się tato, przestrzegając go w śnie i on to odczytał. To jest też takie świadectwo w świętych obcowanie i w te relacje pomiędzy naszym światem tutaj pielgrzymującym na ziemi, a tym, który już obcuje z Bogiem twarzą w twarz. I też wspominam pogrzeb świętej pamięci kardynała Kozłowieckiego w Afryce i świadectwo, które wtedy ktoś wypowiadał, a nasz biskup pomocniczy Józef Szamocki i ksiądz biskup Edward Frankowski, że wiele osób podczas tego pogrzebu z wiernych tam mówiło, że do tej pory to ksiądz kardynał nam mógł wiele załatwić, ale teraz to już wszystko może. Więc taka radość, bo mówimy, że nie mamy już w Rzymie Jana Pawła II, ale mamy go w niebie i jeszcze więcej może teraz niż mógł w Rzymie, tylko tego zaufania, tej wiary, tej modlitwy i tej prostoty, o której niejednokrotnie dziś słyszeliśmy, czy to bezpośrednio, czy w takim świadectwie naszej wiary, naszego życia z Panem Bogiem. Kto jest spragniony, niech przyjdzie i pije, temat naszego spotkania. Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Stanisław z parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny z Sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Skróżlowej, diecezja tarnowska. Serdecznie witam na rozmowach niedokończonych wszystkich, którzy biorą udział w rozmowach właśnie w Świętej Wodzie, a szczególnie witam księdza proboszcza Alfreda, gdyż w sobotę cały dzień i w niedzielę nawet rano mieliśmy szczęście gościć u niego i u Matki Najświętszej w pielgrzymce autokarowej. I w imieniu pielgrzymów na początku chciałem serdecznie podziękować kustoszowi za miłe przyjęcie, za dobre serce i słowo, który ciągle pielgrzymował za nas po całym sanktuarium właśnie Świętej Wodzie, bo byliśmy również i w Sokółce, i u Jezusa Miłosiernego w Białymstoku. Ale jeszcze na ostatku nam poświęcił autokar w niedzielę rano. Za wszystko Bóg zapłać. I ja na początku, zanim zacznę tego, chciałem życzyć księdzu kustoszowi, aby Bóg w Trójcy Jedyny syłał na niego i Matka Najświętsza Bolesna strumienie łask, aby zachował go w zdrowiu i siłach po najdłuższe czasy, bo byłem rok temu i bardzo dużo się zmieniło tam u niego. Także, że takich ludzi pracowitych i z dobrym sercu to chyba szuka i przygarnia tylko Jezus i Maryja. Kto jest spragniony, niech przyjdzie i pije, i to za darmo. Tak powiedział również Jezus. No.
Zapłać, Panie Stanisławie, chociaż trzeba powiedzieć, że Pan Bóg umiłował wszystkich i każdemu dał stosowne dary i talenty. Niektórzy z tego nie korzystają, a tutaj w Świętej Wodzie na pewno sprawdza się to, że gdyby część, powiedzmy tak dyplomatycznie, ale nie jadło ośmiorniczek w jakichś tam restauracjach, ale wzięła się do pracy, jak się biorą do pracy księża, to nasz kraj miodem, mlekiem, dobrobytem byłby wypełniony. Tak więc gorąco dziękuję za ten telefon, za to świadectwo. A tutaj do obecnych księży mam takie zapytanie. Czy duchowieństwo i wierni Białostoczczyzny, Podlasia mają taką świadomość, że jesteście na przełomie XX i XXI wieku, drugiego i trzeciego tysiąclecia, ziemią szczególnie umiłowaną przez Pana Boga poprzez cuda łaski świętych?
Myślę, że tak, teraz w Kościele szukamy nowej ewangelizacji, nowych dróg docierania do świata. Wiadomo, z jednej strony postępuje laicyzacja tego świata. To jest taki proces gdzieś idący z zachodu, dochodzi do Polski. Ale z drugiej strony, za wskazaniami papieża Franciszka, szukamy tych nowych dróg, nowych form docierania z Ewangelią. Białostoczyzna jest taka wyjątkowa, bo tutaj jest błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko, a więc ta idea miłosierdzia jest tu bardzo żywa.
Miłosierdzie samo, nie tylko idea, tylko miłosierdzie.
Tak. Miłosierdzie oczywiście w różnych formach okazywane, czy poprzez instytucje, czy poprzez ludzi konkretnych zaangażowanych, bardzo wielu świeckich, którzy pracują, poświęcają się, czy w wolontariacie, o tym to świadczy. Wzrost ruchów w Kościele, też tego doświadczamy, widzimy. Także z jednej strony jest ta laicyzacja i to jest widoczne, ale z drugiej strony wiara na nowo też dociera i to widzimy też i młodych ludzi zaangażowanych w Kościele bardziej.
Jerzy Popiełuszko, Sokółka.
Tak, ksiądz Jerzy Popiełuszko.
Coś ludzi z południa Królowa, tak?
Tak. Tarnowska diecezja.
Tarnowska diecezja, samo południe, przyjeżdża na Białostoczczyznę nie po to, żeby podziwiać żubry tutejsze, czy też doliny takie czy inne, ale przyjeżdża w pielgrzymce, a w pielgrzymce przyjeżdża się to, o czym mówiła nawet pani Anna, by umocnić wiarę, ale przyjeżdża się umocnić wiarę tam, gdzie ta wiara jest. Przyjeżdża się po to, by doświadczyć Pana Boga, ale szukamy Boga tam, gdzie pozwala się znaleźć, czyli tam, gdzie jest obecny. I tę świadomość, myślę, trzeba budować i prosić Pana Boga, by tym wyzwaniom podołać. Chociaż ksiądz Alfred mówi, że przydałby mu się zwierzchnik tutaj.
Ja myślę, że trzeba po prostu być otwartym dla ludzi i myślę, że to, co nawet pan Stanisław przed chwilą wspominał, ich tutaj przybycie dla mnie było tak samo pewnym doświadczeniem, ale jednocześnie widziałem tą wielką radość bycia w tym miejscu, kiedy czy w dzień, czy kiedy już zaszło słońce, kiedy trzeba było troszeczkę i odetchnąć tym świeżym powietrzem i tym otoczeniem i podziwiać nawet piękno tego miejsca, które staje się światłem dla świata. I to, że nawet to miejsce jest otwarte, bo w myśl tych słów naszych rozmów niedokończonych, kto jest spragniony, niech przyjdzie i pije, to bardzo często, kiedy przychodzę nawet dość późno jeszcze zamykać tą świątynię, jeżeli ona jest otwarta, to takie jest zdziwienie otwarte. Ktoś tu czeka, zachodzi. Nawet jeżeli nie chce, to uklęknie i to widać długie chwile spędzone na jakiejś takiej osobistej, wewnętrznej modlitwie. Nawet jeżeli już te drzwi tej świątyni są zamknięte, chociaż ja bardzo często używam takiego pojęcia, że Matka Boża Bolesna idzie późno spać i bardzo wcześnie wstaje. I to się niejednokrotnie ludzi z południa Polski tak zaskakuje i nawet kapłanów, jak raz mi przyjechał gdzieś tam z okolic Bieszczad i zdziwił zdziwiony był, że w pół do szóstej, że można i tak dalej. A też przyjechał z chorobą, ze swoim jakimś doświadczeniem zmagania takiego jakiegoś wewnętrznego, to tak pojechał naładowany tak pozytywnie, pobytem właśnie tutaj w takim miejscu. I myślę, że ta otwartość i bycie właśnie dla ludzi, czy tak jak byliśmy przy grocie na mszy świętej, czy później nawet zachodząc nawet z ojcem Benedyktem w kościele, ile jeszcze ludzi zostało bardzo długo, żeby się pomodlić, żeby tutaj być, czy nawet w tej przysłowiowej kaplicy radości, gdzie nawet sam będąc przy ołtarzu tę rozmowę tych dzieci, ten dźwięk tej zabawy dało się po prostu tutaj odczuć i zauważyć. A to, co pan Stanisław wspomniał, że kiedy odjeżdżali z tej świętej wody, kiedy ją żegnali, jeżeli rozpoczynaliśmy uroczystości świętego Krzysztofa i byłem przy tej kaplicy, no to jak nie poświęcić, gdy też odjeżdżają dalej w drogę i czeka ich powrót do domu. I proszę bardzo, nie trzeba było długo czekać. Odjechali w niedzielę, a już w poniedziałek jest kontakt
z tym miejscem. Telefonują, prawda? No to... Kolejny telefon w naszych rozmowach 85 718 5000. Radio Maryja, halo. Prosimy. Radio Maryja, halo. Jesteśmy, prosimy.
Cześć Boże.
Szczęść Boże.
Ja dzwonię z Kalisza i jestem jeszcze słaba. Doznałam właśnie takiego, po prostu miałam operację, 90% było, że zgon na stole operacyjnym nastąpi, ale żyję. Przeżyłam operację. Też się modlę za stawiennictwem Ojca Świętego, ale modlą się także wspólnoty, do których należę. Należę do Koła Przyjaciół Radia Maryja, należę do Neukatechumenum. Wszyscy się modlili za mnie i wiem, że to ta modlitwa też właśnie należy do szkaplerza. Już 20 lat, teraz było 15 lipca, a 1 lipca miałam tą operację z powodu serca, że mam trzeciego i czwartego stopnia niewydolne i astmę. To było tak wielkie zagrożenie, że lekarze tydzień czasu zwlekali z operacją. Teraz po prostu jeszcze cierpię mocno, bo nie goi się ta rana. Jeszcze opatrunki mam robione, czyszczoną tą ranę. No i straszne bóle mam, no ale to cierpienie musi być jakoś ofiarowane za tych, którzy potrzebują. I wiem, że nie jest na marne, nie idzie to. Jeszcze czekają mnie inne zabiegi, także wszystko ofiarowuję.
Bóg zapłać, Pani Mieczysławo. Jeżeli Pani ofiaruje, to Panu Bogu jednoczy to z Panem Bogiem. Żaden dar nie idzie na marne. Każdy dar, każdą modlitwę, każde cierpienie Pan Bóg przyjmuje, stanowi ona bogactwo skarbca Kościoła i z tego skarbca niejednokrotnie Pan Bóg rozdaje ogrom swoich łask. Często się nawet dziwimy, że otrzymują go tacy, którym się z naszego punktu widzenia to nie należy, ale Pan Bóg z tego skarbca czerpie i udziela według swej dobroci, wedle swojego miłosierdzia. Wiemy, że to miłosierdzie jest niezgłębione. Prosimy, Radio Maryja.
Halo?
Prosimy.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku.
Maryja zawsze dziewica. Kłania się Danuta z Mikołowa. Pozdrawiam serdecznie całą redakcję Radia Maryja i moją kochaną Mary z Ormontowic. Czym się chciałam podzielić? Mianowicie moim takim głębokim przeżyciem. Ostatnio byłam 2 tygodnie temu w Kalwarii Zebrzydowskiej, Sanktuarium Matki Boskiej Kalwaryjskiej. I tam przybyłam, strasznie mi bolała głowa. Głowa, tylko się pół głowy. Się pokazało po tym, że było zapalenie ucha, ale sam fakt, modliłam się przed tym obrazem Matki Boskiej, a później przeszłam przed Najświętszy Sakrament. I tak klęcząc przed Najświętszy Sakrament, rozłożyłam ręce mnie, Panie Jezu, zrób coś. Panie Jezu, wiem, że Ty możesz. I naprawdę, nie wiem, ile tkwiłam przed tym Najświętszy Sakrament, czy to było 15 minut, czy pół godziny, ale czułam, jak mi ten ból odchodzi. Nie bolała mnie głowa w ogóle, nie bolała mnie głowa w ten dzień, nie bolała mnie w następny, a pomimo to pani doktor laryngolog stwierdziła, że to zapalenie ucha. Tutaj naprawdę jestem bardzo wdzięczna, bardzo się cieszę z tego, że Pan Bóg mnie wysłuchał, ale już chciałam jeszcze inny temat poruszyć, a mianowicie my niekiedy się modlimy, chcemy, że Pan Bóg nam udzielił jakieś łaski, a sama doświadczam tego, że niekiedy nie zdajemy sobie sprawy, że gdyby nam Pan Jezus udzielił Bóg tej łaski, to wcale by nam to na dobre nie wyszło. I tutaj ja przynajmniej zawsze się modlę, proszę o coś, ale żeby to było zgodnie z wolą Bożą, bo wiem, że Bóg zawsze chce dla nas jak najlepiej. I zawsze się na to zdaję. Jeżeli czegoś nie otrzymuję, to staram się zrozumieć dlaczego i dochodzę do tego, że w zasadzie gdybym to miała, to nie doświadczyłabym innych rzeczy, które dla mnie były lepsze niż ta łaska, o którą prosiłam.
Kapłać Pani Danuto, pozdrawiamy i dziękujemy za przypomnienie tej prawdy, że prosimy zawsze o coś, dodając to, jeżeli to jest zgodne z Twoją wolą, Panie Boże. Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jeszcze raz mówi Dorota z Bydgoszczy. Ja chciałam się coś zapytać, bo myślę bardzo często o swojej śmierci i się chciałam zapytać, jak sobie zasłużę na niebo swoją modlitwą, czy tam też będą te gołębie, bo trudno mi z tym żyć. Mam 36 lat i po prostu nie wiem, czy Pan Bóg mnie naznaczył tymi tą fobią między gołębiami, czy coś takiego. No nie wiem.
Trudno mówić, że Pan Bóg czymś naznacza. Pan Bóg, jeżeli daje doświadczenie, daje też łaskę do tego, by przez to doświadczenie przejść zwycięsko. Też jako księża nie możemy w całej naszej katechezie, w nauczaniu przepuścić płazem takiego stwierdzenia, że sobie niebo wymodlę. Na niebo nikt z nas nie zasłużył. Niebo otrzymujemy przez zasługi Jezusa Chrystusa. Dlatego tak wymowną jest ta modlitwa podyktowana przez Pana Jezusa świętej Faustynie. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. I to Jezus jest odkupicielem, Jezus jest zbawcą każdego i każdej z nas. On jest bramą prowadzącą nas, przez którą przechodzimy, by dojść do nieba. Więc to pełne zaufanie Panu Jezusowi, a w niebie cierpień nie będzie, proszę Pani, więc nie będzie fobii, które Panią dręczą, bo Bóg nie jest tym, który dręczy, Bóg jest tym, który wyzwala. I wydaje się, że należy bardziej zaufać Panu Bogu i poszukiwać pięknych obrazów, pięknych doświadczeń, które Pani na pewno ma, ale na razie są w cieniu tych fobii w postaci gołębi. Gołębie stały się taką ciemną chmurą, przez którą Pani nie dostrzega albo nie chce zauważyć tego, co jest pięknym również od Pana Boga w Pani życiu. Więc należy tutaj jakoś szczególnie poprosić Pana Boga o potrzebne światło, które przebije się przez te chmury i mniej myśleć o fobiach, a więcej myśleć o radości życia. I to w sposób taki, jak każdy z nas walczy z pokusą, jak każdy z nas walczy z jakimiś myślami, jak każdy z nas walczy z lenistwem, bo gdy chcemy się modlić, zaczynamy się modlić, to nagle każdy z nas ma 1000 spraw do załatwienia, 1000 myśli, wszystkiego mamy wtedy mnóstwo. I trzeba z tym walczyć, żeby dojść do modlitwy. I ani Pani, ani ja, ani nikt z nas nie jest zwolniony z tej walki o prawdziwy obraz Pana Boga. 85 718 5000. 85 718 5000. 23:03 jesteśmy w Świętej Wodzie, w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. Zapraszamy wszystkich słuchających nas do telefonowania, też do dawania świadectwa ze spotkań z Matką Bożą tutaj w Świętej Wodzie. Jeżeli z Matką Bożą, to i z Jezusem Chrystusem, z Panem Bogiem. To miejsce jest rozpoznawalne przez rosnącą wciąż górę krzyży. Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Amen.
Proszę Ojca, ja chciałam takie świadectwo złożyć, co przeżyłam, no sama.
Proszę się nam przedstawić. Proszę się nam przedstawić.
Helena się modli z parafii Przemienia Pańskiego Matki Bożej Opiekunki Rodzin z Makowa Pozarańskiego.
Prosimy.
I chciałam powiedzieć takie, że przeżyłam no ciężkie czasy. Miałam męża, miał 57 lat zmarł na zawał taki nagły. A potem mi zachorowała mama. 2 lata była bardzo chora, a 3 miesiące leżała z wylewem. I tak się nie mogłam pogodzić, a jeszcze w dodatku miałam takiego wujka niepełnosprawnego, też już w podeszłym wieku. I nie wiedziałam, co robić ze sobą. Tak mi było ciężko, myślę, no, a ja sama w domu, no nie mogłam sobie rady dać. I poszłam w wielkim poście do kościoła na drogę krzyżową. Proszę Ojca, nie wiem jak się wywdzięczyć, ale naprawdę ten czas dostałam taki, bo nie mogłam się pogodzić z tym losem, że ja muszę tak przeżywać takie cierpienie. No i przyszłam do domu, a ten ksiądz mówi w rozważaniu Pana Jezusa Ukrzyżowanego, że jak nie jeden z was w domu ma takiego chorego, ma takiego Pana Jezusa Ukrzyżowanego, niech przyjmie ten krzyż z radością, bo to jest zasługa. No i przyszłam do domu, weszłam do tego pokoju, myślę, Boże, no ja mam też tak samo Pana Jezusa Ukrzyżowanego. Taki gdzieś bolały, jak nie wiem. I tak no, dostałam chęci do pracy przy nim, tak robiłam solidnie, tak się starałam, żebym na każdym kroku była. I przez 3 miesiące, co 2 godziny karmiłam przez strzykawkę, bo się nie dało inaczej. I no Bogu dzięki, że to przetrzymałam. Ale zaraz mi zachorował wujek taki, też musiałam opiekować się nim, bo był niepełnosprawny. I też, no musiałam wszystko koło niego robić, bo no nie dało się tak, żeby nic nie zrobić, bo on sobie nie poradził. I modlałam się też kilka lat z nim. Zmarł mi w tamtym roku w Parmową niedzielę. Ale mi tak było żal, bo był taki niepełnosprawny, tak się umordował w życiu też. Niby chodził, ale trzeba było wszystko z nim zrobić. No był czasami przykry, no ale Bogu dzięki. To wszystko, to cierpienie ofiarowałam za wszystkich grzeszników na całym świecie. No i za siebie, żebym przetrzymała i doznała te łaski, abym mogła to wszystko znieść cierpliwie. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję.
Bóg zapłać i pozdrawiamy wszystkich znoszących taki trud opieki nad drugim człowiekiem. To dzisiaj w Świętej Wodzie podeszła babcia ze swoim wnukiem Pawełkiem, którym się opiekuje, którego prowadzi po różnych miejscach, bo mówi, że on też ma niepełnosprawność, bo mówi, że potrzebuje takiego dobrego doświadczenia i wiele rzeczy mu tłumaczy, a Paweł się miło uśmiecha. Prosimy Radio Maryja, halo. Radio Maryja, prosimy. Halo. Sanktuarium Matki Bożej, Bolesnym Świętej Wodzie, Radio Maryja, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałem dać świadectwo odnośnie wody z Lourdes, jeżeli to jest możliwe w tej chwili.
Bardzo proszę.
To było dosyć dawno. To było rok 57, ja miałem wtedy 7 lat. Mój ojciec na tamte czasy dostał, tak się nazywało to, wylew krwi do mózgu. Był sparaliżowany, matka moja była bardzo wielkiej wiary, Matkę Bożą codziennie. My jako małe dzieci teśmy odmawiali różaniec. Wiadomo jak to było, że nawet się nie chciało czasami. I ojciec dostał niestety epilepsję. Na tamte czasy medycyna, epilepsja nie do uleczenia, niemożliwe. Ale matka moja wielkiej wiary sprowadziła jakimś cudem flakonik wody z Lourdes. Jak miał te ataki, myśmy tego nie widzieli oczywiście, bo mama nas chroniła przed tym, bo to widok ponoć był, mówię ponoć, ale zaraz wyjaśnię. To był widok bardzo no, nieprzyjemny i tak mu dawkowała te kropelki. No i stało się tak, że w końcu te kropli już zaczęły się kończyć krople. Jako, że byłem najstarszym synem, miałem jeszcze brata, mama mówi, że ja to mam podać. No. Mówię, mamo, przecież to jest widok straszny, nas nie dopuszczasz. Ale mama była niewielkiej postury, ale bardzo mocną, bardzo silną kobietą. I no, rozkaz to był rozkaz. Poszedłem, no widok był przerażający. Nie będę mówił na antenie tego, bo to nie ma sensu. Ostatnie, gdzie krople spuściłem ojcu do ust. Ojciec zmarł w roku 94. Od tamtej pory ani jednego ataku epilepsji. To tyle. Jerzy z Wrocławia mówił.
Dziękuję. Dziękujemy pani Jurku. Pozdrawiamy. Kolejny telefon. Halo. Prosimy o wyłączenie radiobiornika.
Dobrze.
Kto jest spragniony, niech przyjdzie, pije. Temat naszego spotkania. Prosimy. Halo.
Nie będzie posłany Sryczysz i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam całą wspólnotę teraz Rozmów Niedokończonych, ksiądz Antoni, z parafii Przemienia Pańskiego w Białymstoku. Szczęśliwie wróciliśmy z dzisiejszej uroczystości.
To wielka radość. Wielka radość, zwłaszcza widząc księdza z ukochanymi parafiankami.
Ja bym chciał w kilku słowach, zawsze często przyjeżdżam do Świętej Wody, nawet tak prywatnie, ja to mówię na audiencję do Matki Bożej. Miałem to szczęście też pracować tutaj przez 4 lata w roku jubileuszowym począwszy. I widzę cały czas, jak to miejsce przyciąga ludzi. To mogę zaświadczyć też jako z tej strony jako kapłan i widzę tą wiarę ludzi, którzy tutaj przybywają z całej Polski teraz. I kiedy tak dzisiaj wszedłem do sanktuarium, do tego kościółka, do Matki Bożej Bolesnej, to jakoś mnie uderzyły tak te woda, które tak ciągle w tym miejscu przybywa, a to jest też taki niemy znak tego wszystkiego, co ludzie tutaj otrzymują. Tutaj u Matki Bożej Bolesnej i w tym znaku też i Świętej Wody. Ja bym chciał też, kiedy pracowałem tutaj w sanktuarium, to do końca życia nie zapomnę też pewnego jednego świadectwa. Otóż o Karolu, który miał bardzo straszny wypadek i pamiętam, kiedyś miałem telefon od jego rodziców, by za niego tutaj w Świętej Wodzie odprawić mszę świętą, ponieważ lekarze nie dają mu szans. Był bardzo poturbowany, a był w 7 klasie szkoły podstawowej. I później Karol, tylko tak przeskoczę, wierzę, że wiara i modlitwa też, i między innymi w tym miejscu, sprawiły, że no, on dzisiaj jest już bardzo dorosłym człowiekiem. Lekarze nie dawali mu szans życia, bo 90% nie dawali mu szans życia, a jeżeli by przeżył, to na pewno czekał wózek inwalidzki. Karol dzisiaj jest sprawnym człowiekiem. Małżeństwo poślubił wspaniałą małżonkę i ma kilkuletnią córeczkę. I to jest też znakiem, że no, Matka Boża w tym miejscu też wyprasza u Chrystusa to, co jest naprawdę dla nas najlepsze i najważniejsze. Zdrowie.
Dziękujemy, księże Antoni, pozdrawiamy.
Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i do usłyszenia z Panem Bogiem.
Do usłyszenia z Panem Bogiem. Do księdza Kustosza mamy pytanie o obraz Matki Bożej Bolesnej w ołtarzu głównym. Jego historię, jego symbolikę.
To pierwszy obraz, oryginał z tego pierwszego kościoła, który postawiony został jako wotum za tą łaskę uzdrowienia.
Przez 300 lat.
Tak, to Matka Boża przeszyta sztyletem boleści, wywieziony na wschód. W tym okresie, kiedy Święta Woda po powstaniu styczniowym była w rękach prawosławnych. Kopia jest naszej cerkwi prawosławnej, tutaj w Basilikowie Świętych Apostołów Piotra i Pawła, a to jest obraz, który przypisywany jest autorstwo matki księdza Wacława Rabczyńskiego, budowniczego groty, tej, którą mamy właśnie 60-lecie, obchodzimy w tym roku. Helena Rabczyńska namalowała, spoczywa tutaj na cmentarzu wraz z synem w jednej grobie, nie tuż u podnóża dosłownie Świętej Wody, tej góry. No i obraz Matki Bożej właśnie z tą cierniową koroną, tak jak i ten obraz drugi, nawet Piety. I właściwie 18 lat temu, jak człowiek rozpoczynał swoją pracę duszpasterską, to takie różne pomysły chodziły, a może troszeczkę coś tam zmienić, a wymienić. Różne nawet historie na temat tego obrazu, ale jakoś tak człowiek to wszystko od siebie, bo ludziom to odpowiada. Każdy mi stawiał właśnie tego typu pytanie, pytał o obrazek. To człowieka to jakoś tak mobilizowało, żeby to jakoś poszukiwać tego wszystkiego. I został ten obraz, bo właściwie nie tylko sam wizerunek, ale to miejsce, dosłownie to miejsce, czy grota, czy ta świątynia, czy nawet to miejsce naszej sprawowanej Eucharystii, ten Kościół.
Ale wizerunek w tym obrazie jest omodlony przez ludzi.
Tak, tak.
W tym, a nie w innym.
Dokładnie.
I o tym musimy też gdzieś pamiętać. Kto jest spragniony, niech przyjdzie i pije. Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwonisz z Częstochowy, mam na imię Teresa.
Prosimy,
Pani Teresa. Się troszeczkę później. Nie wiem dokładnie, o jakie świadectwa chodzi, ale ja powiem o Ojcu Świętym. Może i Maryi też.
Prosimy.
Zdarzyło się tak, że w 1997 roku byłam u Ojca Świętego, naszego Jana Pawła II, na audiencji prywatnej i było tak, że rozmawiałam. Miałam taki okres mojej pracy charytatywnej, gdzie jakoś tak stanął Ojciec Święty przede mną i powiedziałam, że pogubiłam się w tej pracy charytatywnej i proszę o szczególne błogosławieństwo. Trochę przytulił mnie do siebie i powiedział, że będzie wszystko dobrze. Ale ja zorientowałam się, że Ojciec Święty mnie do siebie przytulił, więc zaczęłam płakać. Ja mówię, że to jest bardzo trudne i nie mogę sobie z tym wszystkim poradzić. Ojciec Święty pocałował mnie w czoło i powiedział, że będzie się za mnie modlił. Po wielu latach teraz wydarzyło się tak, że mój ojciec, przechodząc po pasach, został potrącony ze skutkiem śmiertelnym. I sprawa jest w sądzie. Teraz właśnie w kwietniu miałam sen, a zaczęłam się modlić modlitwą jeszcze Ojca jako błogosławionego o pomoc, o światło Ducha Świętego dla wszystkich, a szczególnie dla sędziny. I mam sen, Ojciec Święty mi się śni, że widzę go takiego malutkiego. I tak sobie pomyślałam, jaki on malutki, tak bardzo schorowany, że aż taki malutki się zrobił. I ja mówię, podejdę i zapytam, jak się Ojciec Święty czuje. No i podchodzę i mówi, a dobrze, dobrze, taki zadowolony. I ja już odchodzę, ale za chwilę odwraca się tam do kogoś, widzę to jakby za mgłą osoby i pyta się Ojciec Święty, czy wszystko jest w porządku. A ktoś tam odpowiada, że mówi, tak w tej chwili wszystkie listy są. A ja mówię, proszę Ojca Świętego, ja nie pisałam żadnego listu do Ojca Świętego. Ale mówi, to jest z sądu. Ja mówię, to też tu przychodzą? Tak, wszystkie są tu u mnie. Za dwa miesiące znowu przyśnił mi się Ojciec Święty. Ja taka zadowolona, że miałam taki sen, taki pocieszający. Jest rodzina, dużo znajomych i chcę im opowiedzieć ten sen. Zaczynając opowiadać, widzę znowu Ojca Świętego, taki na pół leżącego, podpartego, uśmiechniętego. I ja mówię, zobaczcie, mówię wam Ojcu Święty, Ojciec Święty tu jest. Mówi, gdzie? Wszyscy pytają, gdzie? Ja mówię, no tu, no zobaczcie i pokazuję. Tu. I Ojciec Święty zniknął. A ja mówię, ojej, jeszcze mi się nigdy coś takiego nie przydarzyło, żeby ktoś do mnie przyszedł. Nie wiem, jak ta sprawa się zakończy, ale to już jest nieważne. Ważne tylko, że tak było. Ale powiem inne świadectwo. Kiedy miałam doświadczenie właśnie w pracy charytatywnej, ciężko mi było to przeżyć, znalazłam się w Legionie Maryi i ksiądz, który prowadził, mówi, bardzo się cieszę, że pani do nas przyszła. Ja mówię, naprawdę ksiądz się cieszy? Tak. A wie ksiądz, jaki dzisiaj dzień? No maj, ale 26. I jeszcze jedno powiem. Kiedy modliłam się z dziećmi na różańcu, zawsze mówiliśmy do męża, czy przyjdzie. Tak, tak, on tam dojdzie. Dzieci rosły. Z czasem mówiłam, w jakiej intencji dzisiaj? Więc mówiły za to, za tamto. Dzisiaj, żeby tatuś do nas przyszedł się modlić. Proszę ojca, otwierają się drzwi, mąż przychodzi, klęka i mówi, a może jeszcze litanie odmówimy? I tak się zaczęło.
I jeszcze jeden przykład. Będąc w domu, nie miałam co z dziećmi zrobić, robiłam różańce. I mówię tak do dzieci. Dzisiaj cały ten miesiąc, październik, będę chodzić z wami na różaniec do kościoła. No i któregoś już dnia pod koniec, ja mówię, nie zrobiłam tych różańców, jeszcze mam 100, to nie dam rady. Dzisiaj z wami nie pójdę. A mój syn stanął w drzwiach, mówi, mamusiu, ty Matce Bożej nie wierzysz? Proszę Ojca, rzuciłam te różańce, przyszłam niecałe 3 dni, jest to niemożliwe, 100 było tych różańców, bez poprawek, bez wszystkiego zrobiłam, zostałem przyjęte. Więc tyle chciałam co tylko ze świadectwa mojego powiedzieć. Wchodzę na antenę. Bóg zapłać, szczęść Boże.
Bóg zapłać, Pani Doreso. Prosimy, Radio Maryja, halo. Halo.
Wyprowadziła mnie z ojczyzny przez 23 lata. Miałem ją w uszach, kiedy słyszałem wyrok konklawy. I z nią, z tą azową pieśnią, nie rozstawałem się przez wszystkie te lata. Była jakimś ukrytym tchnieniem ojczyzny. Ci pieśni Azowa.
Pan kiedyś stanął nad brzegiem, szukał ludzi gotowych pójść za nim, by łowić serca słów Bożych prawdą. Oh,
spotkanie Rodziny Radia Maryja przeżywamy dziś w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie, to w archidiecezji białostockiej, niedaleko Wasilkowa, na trasie między Białym Stokiem a Kuźnicą Białostocką, jadąc w stronę oczywiście granicy. Tutaj gromadzimy się przy ołtarzu, przy cudownym źródle, ale też przy Górze Krzyży i rozmawiamy o tym, kto jest spragniony, niech przyjdzie i pije. Każdemu z Państwa dziękujemy za świadectwo, za telefon Pani Magdalenie, Panią Dorotą, Panu Tadeuszowi, Jadwidze, Stanisławowi, Mieczysławie, również Pani Danucie po raz, Pani Danucie, Pani Helenie, Panu Jerzemu, Księdzu Antoniemu i Teresie. W studiu też byli z nami Państwo Eliza i Bogdan Szorcowie, no i pozostali goście, czyli ksiądz Marek Gryko, ksiądz Alfred Putwiłowski, ksiądz Adam Bułatewicz i pani Anna Suchan. Pozostaje nam podsumować te rozmowy, to spotkanie, powiedzieć jeszcze kilka ważnych, istotnych rzeczy na temat tego miejsca, tego sanktuarium i też obecności Pana Boga, który oczekuje na spragnionych, by mogli przyjść i napić się z tego źródła wody żywej, z tej obfitości jego darów. Ksiądz Marek Gryko rozpoczynał, więc księdza też poprosimy o takie pierwsze słowo w podsumowaniu, w tym co istotne, czego doświadczyliśmy podczas tych rozmów niedokończonych.
Chciałbym prosić wszystkich słuchaczy Radia Maryja o to, abyśmy w swoim życiu zawsze ufali Panu Bogu. Nie ma sytuacji beznadziejnych, nie ma sytuacji trudnych, które nie można pokonać, bo tak jak słyszeliśmy, w życiu wszystko ma głębszy sens. Nie zawsze otrzymamy znak od Pana Boga, nie zawsze otrzymamy cud upragniony, ale czasami ta droga, którą przechodzimy poprzez cierpienie za Chrystusem, ona wprowadza nas do nieba i o tym, żebyśmy też pamiętali. My wprowadzamy siebie, ale innych ludzi, bo nasza wiara jest znakiem dla innych i czasami może być tą chwilą, tym momentem powoduje nawrócenie drugiego człowieka. Chciałbym podziękować też wszystkim osobom, które opiekują się chorymi, służbie zdrowia, rodzinom chorych, którzy tak troszczą się, kochają swoich bliskich, bo oni są tymi dobrymi Samarytanami, którzy przy chorym są. Chory potrzebuje obecności, potrzebuje drugiego człowieka, także nie bójmy się być sobą przy chorym, ale starajmy się dać siebie, bo on tego naprawdę oczekuje.
Dziękuję. Ksiądz Adam Bułatewicz.
Im więcej łaski, tym więcej takiego duchowego budulca, jakbym to określił. Łaska płynie od Pana Boga, to jest źródłem. I przez stawiennictwo świętych Matki Bożej, świętego też Jana Pawła II, naszych bliskich świętych, otrzymujemy tę łaskę. I to powinno też nas, takie świadectwo, które dzisiaj słyszeliśmy, pobudzić nas do większej właśnie wiary w Pana Boga, że to On jest źródłem i daje nam tą wodę, tej wody łaski i daje każdemu, kto o to prosi. Może tak jak ksiądz Marek wspomniał, nie zawsze to jest tak od razu, jakbyśmy chcieli, tak jak ludzie, którzy byli na placu świętego Piotra, kiedy krzyczeli, skandowali Santo Subito, natychmiast święty. No tak natychmiast to nie było, to było z czasem, chociaż ludzie przeczuwali tą świętość. Jednak często potrzeba takiego czasu, żeby ta wiara się ugruntowała i żeby ta łaska mogła w nas wsiąknąć.
Kogo ksiądz pozdrawia?
A teraz, wszystkich, moją najbliższą rodzinę, tych, którzy słuchają, moją obecną parafię, parafię świętej Anny w Kalinówce Kościelnej, wszystkimi tymi, z którymi współpracuje. Serdecznie pozdrawiam.
Jeszcze pozdrowienia księdza Marka.
Pozdrawiam wszystkich chorych pacjentów, chore dzieci ze szpitala DSK. Pozdrawiam personel i swoich oczywiście najbliższych, mamę, siostrę, Paulinę. Pozdrawiam też wszystkich pielgrzymów, którzy się wybierają w pierwszej pielgrzymce na Jasną Górę i zapraszam, zachęcam do pielgrzymowania, jeśli osoby mają siłę do tego fizycznego pielgrzymowania, jeśli natomiast nie, to duchowo, aby się włączyć w tę pielgrzymkę wakacyjną.
Od kiedy?
Od 30 lipca do 12 sierpnia, 2 tygodnie.
Ile kilometrów?
480.
Nieźle.
Zapraszamy ojcze.
My tu z księdzem Adamem kiedyś 2 lata temu szliśmy z Białegostoku, tylko w drugim kierunku. Szliśmy do Wilna przez Grodno.
Ona, że tak wtrącę się jeszcze, jest od 16 do 25 sierpnia.
Tylko zapisy są?
Od 11 lipca bodajże, jak pamiętam. W Białegostoku wymagany jest paszport.
Do którego? Trudno powiedzieć, tylko że nie do samego końca, ponieważ
tak.
Potrzebne są.
Bodajże do 10 sierpnia. Potrzebne to trzeba sprawdzić na stronie internetowej Wileńska.
Potrzebny jest czas, by wyrobić odpowiednie dokumenty dla bezpiecznego, formalnego przejścia przez Białoruś.
Tak.
Także mamy pielgrzymki z Białegostoku w jedną i w drugą stronę do Matki Bożej Miłosierdzia, w Wilnie, w Ostrej Bramie i do Królowej Polski na Jasną Górę. Pani Anna Suchan.
Każdy jest pragniony obecności Boga, miłości, doświadczania w życiu codziennym, szczególnie w takich sprawach bardzo trudnych, w chorobach. Pielgrzymki, które odbywamy, są właśnie taką formą modlitwy, kiedy nasza wiara często jest budowana. Ludzie, którzy pielgrzymują, pragną takich uzdrowień fizycznych, ale w różnych sanktuariach dokonuje się uzdrowienie duchowe i ono jest takie ważne do dalszego rozwoju człowieka, do wzrastania. Takie uzdrowienie duchowe powoduje nawrócenie, powoduje to, że nasza wiara wzrasta, że jesteśmy bliżej Boga. W tym roku byłam właśnie po raz kolejny w Ziemi Świętej. Też wędrowaliśmy śladami Jezusa. Wędrowaliśmy, dotykaliśmy miejsc Boga. No, a właśnie w sierpniu wybieram się do Wilna na pierwszą pielgrzymkę. A miałam iść na Częstochowską, ale akurat termin mi nie pasuje, więc wybieram się na pierwszą pielgrzymkę do Wilna po raz pierwszy. I myślę, że będę takim też kanałem pośredniczącym w modlitwie za wszystkich tych, którzy proszą, za najbliższych, za tych, którzy potrzebują nawrócenia, potrzebują miłosierdzia. Matka Boża Miłosierdzia nie ma Jezusa, jest sama, więc w jej ręce będę wkładała tych wszystkich, których kocham.
Kogo Pani pozdrawia?
Wszystkich tych, którzy ze mną pielgrzymowali od 2008 roku. Tych wszystkich, którzy byli na różnych szlakach ze mną. A także najbliższych, tych, którzy są ze mną we wspólnocie Odnowy w Duchu Świętym, Magnifikat. Wszystkich.
No i gospodarz Kustosz.
Niech przyjdzie, kto jest spragniony i czerpie z tego miejsca. To właśnie pragnę dzisiaj tutaj kończąc tę rozmowę niedokończone i to spotkanie w Świętej Wodzie 13 lipca. Może nie miałem możliwości być na Jasnej Górze. Pewne fragmenty oglądałem w telewizji, ale byłem pod wielkim wrażeniem tego spotkania. Chociaż z tego miejsca pragnę także pozdrowić już biskupa nominata diecezji kaliskiej ojca Łukasza przeora Jasnej Góry, bo Tutaj modliliśmy się jeszcze 3 lipca przy obrazie razem wspólnie w godzinie apelu. Teraz wiem, że jako święta woda, z tej racji, że bliskie jest tu jemu miejsce, musiałem się wybrać na jego święcenie, na Jasną Górę, za ten wielki dar. Ale jednocześnie i to spotkanie tutaj tydzień po Jasnej Górze to dla mnie było takim wielką radością tego spotkania właśnie tam przy grocie, w tym kościele. Ta rzesza ludzi, która przybyła mimo tej słonecznej, upalnej pogody, a ile osób słuchało, ile osób oglądało, to wszystko właśnie z wielką wiarą, z potrzebą serca, a przede wszystkim dawanie tego dobrego świadectwa, czy w tym maleńkim kościele z tym obrazem Matki Bożej Bolesnej, czy przy tej grocie, tym źródle płynącej wody, gdzie ludzie z wiarą jednak przechodzą na tych kolanach, modlą się, poświęcają ten czas i odnajdują to jakoś stronę duchową tego spotkania, czy na wspomnianej Górze Krzyży, czy nawet chociażby w tej części, która jest dla dzieci, dla rodziny, określamy to jako tą kaplicę radości. W tych dniach najbliższych od niedzieli, to co wspomniał pan Stanisław z diecezji tarnowskiej, przeżywamy ten tydzień ku czci świętego Krzysztofa. Także zapraszamy wszystkich kierowców z racji, że on wszystkich wita przy wjeździe do sanktuarium. Te dni będziemy przeżywali w piątek 25 lipca w dniu świętego Krzysztofa, jak i w najbliższą niedzielę 27 lipca, kiedy ksiądz biskup Henryk odprawi msze święte o godzinie 12:00 i przez całą niedzielę będziemy niejako kończyli ten tydzień ku czci świętego Krzysztofa. Wszyscy wspominali, że pielgrzymują gdzieś, udają się gdzieś pielgrzymko. No ja też tak sobie myślę, czasami trzeba byłoby pojechać, ale nie zawsze to jest możliwe, bo tu pielgrzymują. Jeżeli dzisiaj 4 grupy przyjęliśmy mimo spotkania rodziny Radia Maryja, ale mogę powiedzieć, że już 15 rok jedziemy 11-12 sierpnia na Jasną Górę ze Świętej Wody, aby spotkać białostocką pierwszą pielgrzymkę i to się wpisało już w taką tradycję tego miejsca, jakim jest Święta Woda. Chciałbym podziękować.
Czy wieziecie im świętą wodę dla ochłody?
Tak, i to co jest, jak to się mówi, dla ochłody i to co jest dla ciała, bo w gidlach potrafimy nakarmić całą pielgrzymkę, co przyjmują z wielką, wielką radością na ten ostatni etap, aby dojść na Jasną Górę. To jest taka oczekiwana chwila spotkania właśnie 11 sierpnia. I to już tak wpisało się w historię i świętej wody, a jednocześnie pielgrzymów, że przychodzi ten czas i wiele osób jednak pragnie się zapisać, żeby się udać na tą pielgrzymkę. Chciałbym podziękować jako kustosz za tą możliwość spotkania już przez 15 lat tutaj rodziny Radia Maryja w Świętej Wodzie. To pan Waldemar może najwięcej powiedzieć o tych komarach, o tym studiu w zakrystii, o tym pierwszym spotkaniu na posiłku, chociażby w tej sali, jaką teraz jest studio, gdzie nie było domu, od namiotu człowiek zaczynał. Ale to są już właśnie pewne takie wydarzenia historyczne, a przy okazji chciałbym pozdrowić swoją mamę Genowefę, która na pewno słucha, swoich parafian z Downa, rodzinna moja parafia, parafian Świętej Wody, a przede wszystkim tak licznie przybywających pielgrzymów, radiosłuchaczy, telewidzów, telewizji Trwam, jak również i tych wszystkich, którzy przychodzą z jakąkolwiek pomocą, bo to, co bardzo często ostatnio pytają, sam człowiek tego nie uczyni, ja to zawsze odpowiadam, aniołkowie są pomocni i do tej właśnie takiej anielskiej współpracy wszystkich serdecznie zapraszam, pozdrawiam, szczęść Boże.
Bardzo gorąco dziękujemy za gościnność, też dziękujemy za każde spotkanie, które dziś odbyło się tutaj. Najpierw to spotkanie z przedstawicielami kół i biur Radia Maryja, też dziękujemy za tę audycję słowno-muzyczną przygotowaną przez parafian Przemienienia Pańskiego z Wasilkowa. Pozdrawiamy gorąco i serdecznie księdza prałata Karola Serkisa, który nam towarzyszył. No, nade wszystko pasterzy Kościoła Białostockiego, metropolitę, arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego, arcybiskupa seniora Stanisława Szymeckiego i obecnego podczas tej liturgii przewodniczącego naszej Eucharystii księdza biskupa Henryka Ciereszko i kaznodzieje dnia, czyli księdza Jarosława Winnickiego. W studiu teraz ksiądz Marek Gryko, ksiądz Alfred Butwiłowski, ksiądz Adam Bułatewicz, który podczas liturgii pełnił funkcję komentatora, i pani Anna Suchan, jest pan Waldemar Leszczyński. Wszystkie te sprawy, wszystkie te intencje, tak troszeczkę skupialiśmy się na pogodzie i na komarach, ale przecież nikt z nas tu nie przyjechał, by przekonać się, będą czy nie będą, tylko przyjechał, by spotkać się z Matką Bożą. I Matce Bożej za to spotkanie dziękujemy. Wszystkie intencje Państwa, wszystkie intencje pielgrzymów powierzamy w tej modlitwie na zakończenie dnia. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Nie pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen.
Alleluja. Uczyńmy rachunek sumienia. Zmiłuj się nad nami, Panie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.
Daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada i blask słoneczny już niknie na niebie. Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie dla Twoich wiernych.
Twoja obecność niech dla nas się stanie bezpiecznym portem i pewnym schronieniem. Serca napełnij pokojem i ciszą, najlepszy Ojcze.
Bądź przy nas także w ostatniej godzinie, gdy kształty rzeczy zacierać się poczną, pochwyć za rękę i wprowadź do domu wiecznego trwania.
Boże, Stwórco wszystkiego, co żyje, niech dnie i noce naszego istnienia niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią w jedynej Trójcy. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski
i wielkiego miłosierdzia.
Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uraduj duszę swego sługi. Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród Bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy, nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój Boże, na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na me życie, ani mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski, miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siłę swoje udziel ze swojemu. Ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia.
Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas usłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie,
któryś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Pod Twoją obronę
uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Jeszcze raz dziękujemy Państwu za wspólną modlitwę, za wspólne trwanie w czasie rozmów niedokończonych, współuczestnictwo w tych rozmowach niedokończonych. Dzisiejsze spotkanie rodziny Radia Maria w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie w Archidiecezji Białostockiej. No niestety kończy się, pewno kolejne będziemy też przeżywać. Za to gorąco dziękujemy i zapraszamy do pielgrzymowania, do odwiedzania miejsc, gdzie jest obecny Pan Bóg ze swoją łaską, abyśmy mogli zaczerpnąć z tej łaski, bo kto jest pragniony, niech przyjdzie i pije, to zapewnienie samego Jezusa Chrystusa. A zatem kończymy te rozmowy niedokończone, przekazując głos do Torunia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, a zawsze dziewica. Teraz jest dobrze.